Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Tak, jestem nieostry, bo się jeszcze yerby nie napiłem. Jak się człowiek yerby napije, to się wyostrzy. I akurat dzisiaj piję taką. Tylko, że to jest stary sposób. Jest jeszcze nowy sposób. Ta sama yerba, ale tak podana. I to jest szybszy sposób. Jak człowieku nie masz czasu rano na zaparzanie, to ktoś to zrobił za ciebie. I napijesz się, człowieku, soczek owocowy z odrobinką yerby. Tej tu, o. O. I co się dzieje? I zaraz się wyostrzysz, ja ci mówię. O!
www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes. Książki z prawdziwym autografem. Strokate koszule, które sam noszę. Yerba, którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come. Please come.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Co tam za oceanem?
A nic, prąd mi przerywa od rana, więc jakby zerwało, to musisz szydłować sam.
Będę...
Ja przejdę na baterie wtedy, inne jakby te zgasły. No zobaczymy, może dociągniemy przez tę godzinę, panie kochany.
Rower i dynamo.
No tak, ale nie mogę wtedy do radia gadać, jak będzie mi tutaj rower i dynamo będę. No, mam zatrudnić sobie niewolnika jakiegoś, który będzie pedałował. No dobrze.
A powiedz sobie, dobrze, może ten prąd wysiada, czy to jest w ogóle prawda, że w Arizonie trwa audyt wyników wyborów prezydenckich?
Trwa i to w największym hrabstwie i w dodatku konsekwencje byłyby takie, że Arizona przeszłaby w ręce Trumpa. No, tylko co wtedy? Ja tutaj się kłócę z moimi znajomymi, bo ci, którzy kibicują tym działaniom, zależy nam przede wszystkim na uczciwości. Już nawet w tej chwili nie na wyniku, tylko na uczciwości, na udowodnieniu, że były oszustwa tam, gdzie one były. I na udowodnieniu, że ich nie było tam, gdzie ich nie było, bo cała masa ludzi uważa, że wybory zostały ukradzione i Biden jest nieprawnym prezydentem. To jest dla państwa niedobre. To ja już wolę się dowiedzieć, że Trump jednak uczciwie przegrał, a te podejrzenia nasze o oszustwa, że to wszystko była nieprawda. To ja, pomimo że Biden mi się nie podoba, wolałbym taką sytuację, gdzie jestem głęboko przekonany o tym, że nikt nie manipulował przy wyborach. No bo jak manipulował i oszukał w takim państwie jak Ameryka, no to afera, tragedia, poderwanie zaufania do władzy, jeżeli to robili nasi, albo afera międzynarodowa, jeżeli to zrobili Ruscy albo Chińczycy. No więc chcemy wyjaśnienia sprawy, bo prawda nas wyzwoli. I teraz, gdyby w tym największym hrabstwie udowodniono oszustwo na taką skalę, jakie mamy podejrzenia, to wtedy stan Arizona flips przechodzi w ręce inne i to są klocuszki domina, bo to jest jedna z wielu spraw. Jeżeli jeszcze trzy takie sprawy da się udowodnić, no to wtedy dochodzimy do takiego punktu, w którym się dowiedzieliśmy nagle, pół roku po wyborach, że wygrał jednak Trump i były manipulacje albo przynajmniej źle policzone głosy. I wtedy rodzi się kolejne pytanie i chyba do Sądu Najwyższego amerykańskiego, co w takiej sytuacji zrobić? No bo druga strona będzie się bronić, ale my w dobrej wierze objęliśmy stanowiska ministerialne, obsadziliśmy i tak dalej. Kto wtedy jest prezydentem? Czy jednak Biden, czy może jednak Trump? A jak Trump, to co? Oddamy mu jakoś to pół roku? Czy ma krótszą kadencję? Czy co, panie, co robić? No kryzys. Od tego są ciała wybrane przez naród. I są przecież takie sytuacje, zdarzają się w historii, że czegoś nie zapisaliśmy w naszych przepisach prawnych i nie wiemy, co z tym fantem zrobić. Przykładem była polska transformacja po 89 roku. Były do wyboru kilka koncepcji. Czy uznajemy długi PRL-u? I popełniono błąd, albo ktoś Balcerowicza i spółkę namówił, zachodnie banki, damy wam dobrą pracę, będziecie mieli wy osobiście dobre pensyjki, tylko optujcie za w ogóle nieporuszaniem tej sprawy. Czyli ta nowa Polska demokratyczna przejmuje długi tej strefy okupacyjnej sowieckiej, którą byliście po 1945 roku do 1989. Co tam Gierek nabrał i komuniści z ruskimi w Moskwie kredytów, to wy będziecie spłacać. Przyjmijmy taką koncepcję i cisza nad tą miską pieniędzy. No ale można było w 1989 roku, choćby uchwałą Sejmu, uznać, że ciągłość państwa nie zawiera w sobie PRL-u.
Ale jak można było uznać, skoro 65% parlamentu to była lista krajowa i to byli członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i sojuszników.
No ale to za rządu Olszewskiego można było na przykład to zrobić, trochę później.
Krótko trwał, były negocjacje, klub paryski, nieważne to wszystko, patrzmy
co... Ja tylko opisuję teoretyczną taką sytuację, że są rzeczy nowe dla państwa, dziwne, nie miało coś wcześniej miejsca nigdy i nie przewidzieliśmy, że się zdarzy. I w amerykańskiej konstytucji można wywodzić, że no nie przewidzieliśmy takiej sytuacji, kiedy sami oszukamy w wyborach do tego stopnia, że prezydentem zostaje ktoś nieprawnie. Moim zdaniem interpretacja jest taka, prezydenta ostatecznie wybiera, zatwierdza swojego prezesa ta Rada Udziałowców, którą jest Senat. I jeżeli w Senacie już zatwierdzono, że Biden, to nawet gdyby teraz wyszło, że po drodze były nieprawidłowości, to odbyło się głosowanie w Senacie i nie sposób go odwołać. Można odwołać Bidena na zasadzie impeachmentu albo innych tam rzeczy. Gdybyśmy udowodnili, że to jego ekipa oszukiwała w wyborach, to wtedy można go usunąć z urzędu za przekroczenie prawa i tam za różne rzeczy. Natomiast nie można cofnąć już tego aktu, no tak jak ksiądz, został wyświęcony na księdza, biskup na niego ręce nałożył, on jest księdzem do końca życia, tego nie można tego cofnąć. Kogoś ochrzciliśmy, to nie można tego cofnąć. On się może wyrzec chrztu, może się wyrzec urzędu Biden, ale nie można cofnąć tego zdarzenia, jakim było zatwierdzenie tamtego wyniku wyborów przez amerykański Senat. Wybrali swojego prezesa, bo to nie jest szef państwa, tylko szef rządu federalnego. My cały czas mylimy Stany Zjednoczone z państwem. To jest zbiorowisko 50 państw, które się dogadały, że w pewnych kwestiach będą występować tak jak państwo. Ale to nie jest, to jest nadal 50 państw suwerennych z własnymi flagami i tak dalej. One część swojej suwerenności oddały do rządu federalnego, bo im tak pasowało, a mogą się też z tego wycofać.
I na to liczy Władimir Putin, który w jakimś wywiadzie czy w jakimś oświadczeniu powiedział, że właściwie to jest tak giną imperia. Najpierw mają drobne problemy, a potem większe problemy, a potem nie mogą rozwiązać problemów i rozpadają się. I z czułością dodał, ja urodziłem się w Związku Radzieckim.
No tak, i jeszcze jak z Łukaszenką rozmawiał, to na temat Unii Europejskiej powiedział, my bolszewicy ich pokonamy. Hydra podnosi głowę. Putin, co mówi o upadku imperiów, dobrze wie, bo on był w KGB i obserwował rozpad Imperium Sowieckiego. Ono się potem podniosło w pomniejszonym kształcie i teraz jest Rosja. Ale to nie jest już to imperium sowieckie, które kontrolowało jednocześnie Czechosłowację, Polskę, NRD i tak dalej. I jadąc w stronę Azji, te wszystkie państewka, które są tam, tylko powstało z tego rozpadu, powstało więcej państw. I niektóre są całkiem niezależne od Rosji. Całkiem. Zupełnie. Prawie. No. Bo mają agenturę swoją na swoim terenie. Jeszcze Chiny też się zorientowały i wszyscy się cieszą, wszyscy konkurenci Stanów Zjednoczonych cieszą się z bałaganu, bo bałagan w Pałacu Cesarskim oznacza, że można coś skubnąć. Można tam jakieś peryferyjne tereny skubnąć, czyli można na Bliskim Wschodzie przejąć więcej kontroli, jak się jest Putinem, odzyskać to, co nam Trump nas trochę przesunął i dał nam po paznokciach, a teraz już Trumpa nie ma, a u Bidena bałagan, to możemy pazurki nasze wysunąć trochę dalej, na przykład na Bliskim Wschodzie, więc może być mowa o peryferiach, a może być mowa też o centrum kraju, jak w Pałacu Cesarskim bałagan i kłótnia o władzę, to korzystają wrogowie Chin. Kiedy Biden napisał taki grzeczny list, napisał w stronę Chin, że no Stany Zjednoczone to by jednak chciały się trochę więcej dowiedzieć na temat początków COVID-u. Bo to, co mówili foliarze pół roku temu, jak określał ich TVN i CNN, to jednak wyszło na to z dokumentów amerykańskich, wyszło państwowych, którymi zarządza Biden w tej chwili, tych dokumentów, że to jednak był wyciek z laboratorium i w związku z tym Biden napisał bardzo grzeczny list, tak właśnie w przyklęku na jedno kolano napisał, że chciałby trochę więcej tam się dowiedzieć i nie miał ostrych propozycji, że koniecznie chcemy wysłać komisję międzynarodową i pokażcie nam wszystkie dokumenty. To Trump by tak zareagował, a jak nie, to wiecie, co wam zrobię. I jakiś konkretny lewar. Dołożę jeszcze ceł wam jeszcze na wasze produkty. I tak was ugodzi, że lepiej może pokażcie te kwity i zwalcie winę na panią doktor jedną, która nie pilnowała porządku. Zrób ta coś tam u siebie, chinole. Więc nie językiem Trumpa typu chinole, tylko grzecznym językiem szanowna wielka komunistyczna partia chińska, że moglibyśmy tam trochę, bo jednak tu wynika z papierów, że był wyciek z laboratorium. Kurde, balans, zróbmy z tym coś. I jeszcze w dodatku wyszło, że finansowaliśmy częściowo te wasze badania na tych brzydkich wirusach, więc no, mamy taki wspólny problem, napisał Biden. I co odpisali Chińczycy? Po pierwsze, nie odpisali Bidenowi, tylko w swojej gazecie, w państwowych mediach, w odpowiedzi. Ameryka coś wysyła do Chin i teraz Chiny w państwowych mediach mówią coś na temat Ameryki. No to w dyplomacji od razu wiemy, że to właśnie była odpowiedź, chociaż to nie była odpowiedź wprost. Otóż Chiny w swoich państwowych mediach ogłosiły, że nasz kraj musi się przygotować do wojny nuklearnej ze Stanami Zjednoczonymi. Musimy być gotowi na wojnę nuklearną ze Stanami Zjednoczonymi. Duże nagłówki z chińskich mediów. No więc jak słabnie imperium pod tytułem Stany Zjednoczone i w Arizonie się sprawdza, czy Biden legalnym prezydentem jest i tak dalej, i ogólny bałagan w Ameryce, no to takie rzeczy się zdarzają. I to w rocznicę lądowania wysp w Normandii, kiedy kończyła się II wojna światowa, zwycięstwem dobrych ludzi, to teraz dowiadujemy się, że ci źli ludzie, Chiny powstały po II wojnie światowej jako państwo komunistyczne kolejne i ten wysyp państw komunistycznych to jest też jakiś owoc II wojny światowej i auty i tych innych układów. No ale zasadniczo z Hitlerem to wygrała dobra strona. No a teraz w rocznicę lądowania wojsk w Normandii 6 czerwca 1943 roku, jeśli dobrze pamiętam, dowiadujemy się od Chińczyków, że oni się szykują na wojnę nuklearną ze Stanami Zjednoczonymi.
A jeśli chodzi o list, to oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych może pisać listy do kogo chce, ale też może niektórych przynajmniej wzywać do swojego gabinetu owalnego w Białym Domu. Doktor Fauci ma komplet informacji na temat tego, na temat historii koronawirusa.
Tak, ale doktor Fauci kłamie i kłamał przed na posiedzeniu kongresu, a to jest przestępstwo karane. Nawet jeżeli pod przysięgą się nie zeznaje, to jak urzędnik państwowy został wezwany przez władzę nadzorczą, no a parlamenty czy kongres w Ameryce i senat sprawują władzę nadzorczą nad władzą wykonawczą. Fauci jest we władzy wykonawczej, w rządzie powiedzmy, no w ministerstwie, tam w sanepidzie, najważniejszy urząd do spraw epidemii i tam spraw zdrowotnych. Więc to jest urzędnik państwowy na pensji i zatrudniony przez państwo i kto jest jego szefem? No on ma, jak jest ministrem, to ma szefa swojego, powiedzmy, prezydenta w tym przypadku, ale nad prezydentem jest oversight, sprawują, czyli taki ogólny nadzór nad całym działaniem państwa, parlament, czyli jak wzywa się Fauciego, żeby się wyspowiadał ze swoich działań jako urzędnik państwowy, to on ma obowiązek mówić prawdę. I gdyby nawet nie zeznawał przed komisją pod przysięgą, komisją, która ma takie narzędzia trochę jak sąd, prokuratorsko i tak dalej, nawet jeżeli zeznawał w zwykłych zapytaniach parlamentarnych, to ma obowiązek mówić prawdę. No, został przyłapany na kilku kłamstwach.
Na przykład?
Wypłynęły jego maile, z których wynika, że świadomie finansował za pomocą grantów eksperymenty w laboratorium Wuhan, które określane są po angielsku gain of function. Chodzi o to, żeby podkręcić wirusa, czyli on jest naturalny wirus, skądś go wzięliśmy, na przykład z nietoperza. I ten wirus kiedyś może, gdyby mutował wielokrotnie, gdyby się nietoperz spotykał z człowiekiem, bo albo wylądował w zupie, albo ten nietoperz ugryzł człowieka, to potencjalnie ten wirus ze zwierzęcia może przeskoczyć na człowieka i dalej jeszcze może się nic nie dziać. Ale jeszcze w tym człowieku może potencjalnie zmutować w takim kierunku, że będzie śmiertelnym COVID-em i zabije 3,5 miliona ludzi na świecie. No to taka jest teoria naukowa. I teraz możemy ten proces uruchomić sami w laboratorium. Ameryka zakazała takich eksperymentów, gain of function, to znaczy, że dodajemy temu wirusowi funkcji, które u niego się w naturalny sposób mogą ewentualnie kiedyś być może włączyć i będziemy mieli problem. No ale mogą się też nie włączyć, bo są miliony wirusów dookoła nas i w tych, w nietoperzach też jest pełno różnych wirusów i nie mamy co chwila pandemii. No a w laboratorium oni se umyślili i dr Fauci był wielkim orędownikiem takich eksperymentów. Umyślili sobie gain of function, czyli to my spróbujemy ten proces przyspieszyć albo sami uruchomić. Czyli bierzemy sobie wirusa i najpierw uczymy go przeskakiwać z nietoperza na człowieka. Ten wirus sam się tego nie nauczył. W laboratorium go nauczyliśmy. A potem jeszcze robimy, żeby był jak najbardziej zaraźliwy. Czyli żeby jak największe szkody w organizmie człowieka powodował. Żeby tam płuca rozwalał i tak dalej. I manipulujemy tym wirusem. I dopóki to robimy w słoiku i nam nie uciekł, to jest... nie wiem po co te eksperymenty są. Dr Fauci był wielkim orędownikiem. Mówi, bo możemy wyprzedzić naturę i stworzyć szczepionki na nieistniejące choroby. No ale jednocześnie tworzymy nieistniejące choroby. Najpierw, zanim będziemy w stanie stworzyć szczepionkę na istniejącą, na nieistniejącą chorobę, która w dodatku nigdy może nie zaistnieć. Prawdopodobieństwo zaistnienia nieistniejącej choroby jest mikro, gdy się nic nie robi. Natomiast jak się w słoiku produkuje w laboratorium nieistniejące choroby teoretycznie możliwe, no to prawdopodobieństwo, że to wyleci z laboratorium, bo coś pękło, bo rura pękła, bo prąd wysiadł, zwiększamy radykalnie. I teraz mamy wypowiedzi pana doktora Fauci z roku 2012, kiedy on broni tej strony nauki, mówi nie, gain of function, my takie mamy laboratoria, te słoiki mamy szczelne, nie bójta się ludzie, ryzyko jest warte tego. I na tych konferencjach pytano go, ale ryzyko czego? No, że nam się wydostanie, będzie światowa pandemia. To jednak zaryzykujmy, bo chcemy te eksperymenty robić. Obama zakazał tych eksperymentów w Ameryce i wyszły maile oraz dokumenty, które są stale wywieszone na stronach sanepidu amerykańskiego, które zaświadczają, ile pieniędzy wydano na jakie granty. Z tych dokumentów jasno i nikt temu nie przeczy, wynika, że Fauci zatwierdził tam powiedzmy 6 milionów dolarów dla firmy non-profit na terenie Stanów Zjednoczonych, która to firma non-profit doktora Daszaka przekazała część pieniędzy do laboratorium w Wuhan i nie zrobiła tego pokryjomu. Tylko Fauci wiedział od początku, że dając tej firmie amerykańskiej non-profit pewną forsę na badania, od początku wiedział, że część tej forsy pojedzie do Chińczyków, którzy mają tony pieniędzy i w ogóle pierwsze pytanie jest takie, dlaczego w ogóle na jakiekolwiek badania Chińczykom Ameryka miałaby dawać pieniądze. Więc Fauci po pierwsze wiedział, że marnuje pieniądze na Chińczyków, ale po drugie wiedział, w jakim celu oni dostaną tę forsę. Żeby robić eksperymenty zakazane przez Obamę na terenie Stanów Zjednoczonych, zakazane jako bardzo niebezpieczne. Bo jak słoik nam pęknie niechcący, spadnie na podłogę, to mamy właśnie pandemię. I wszystkie dokumentacja po pierwsze była, a po drugie jeszcze dodatkowo wyszły maile doktora Fauci, który jak się zaczęła pandemia, to zaczął po wszystkich swoich znajomych i do doktora Daszaka pisać listy. Kochani, musimy jakoś tam tego zakamuflować tę sprawę, bo jak wyjdzie, że ja jako urzędnik amerykański wysyłałem do Chin forsę na badania, które ostatecznie zaowocowały epidemią ogólnoświatową, to będzie głupio wyglądało.
Wyszło i co z tego?
No i czekamy, bo to no wyszło i demokraci będą bronić doktora Fauci, bo on jest ich. sytuacja jest niesmaczna, bo teraz kto odpowiada za pandemię? No Chińczycy, gdyby od początku grali uczciwie z resztą świata i nie wysyłali samolotów z Wuhan na cały świat z wirusami, w momencie, kiedy u siebie zabronili jakiegokolwiek ruchu między Wuhan a resztą Chin. Gdyby tego nie zrobili, to całemu światu, gdyby uczciwie zagrali od początku, gdyby zawiadomili Amerykanów, kochani, robiliśmy na wasze zlecenie i za wasze pieniądze eksperymenty, wylało się i w Wuhan mamy epidemię. Trzeba to zdusić w zarodku, wszystkie ręce na pokład, do pomocy przyjeżdżajcie. Przysyłajcie kogo chcecie, Francuzów, kogo chcecie, spróbujmy to zdusić w Wuhan. Chińczycy tego nie zrobili. Pytanie, czy w związku z tym oni odpowiadają w procesach międzynarodowych za 3,5 miliona ludzi, których wymordowali świadomie, bo rozesłali tego wirusa w świat świadomie. Nie wiemy, czy z laboratorium im się wymknął niechcący i nikt nie mówi na razie, że celowo go wypuścili, ale jest też teoretycznie i taka możliwość, że u nich się człowiek nie liczy. Więc tłumaczenie, no ale jak to wypuścili na samych siebie, sami siebie, by zarazili po to, żeby zarazić resztę świata, mało prawdopodobne. No może w demokracjach zachodnich, w chrześcijańskiej kulturze to jest mało prawdopodobne. Natomiast w komunistycznych Chinach, a w latach 50. była, jakżeż to się nazywało, taka największa zbrodnia w historii ludzkości. 50 milionów ludzi zdechło z głodu w Chinach.
Rewolucja kulturalna.
Nie, właśnie nie. To wcześniej to jeszcze o chleb coś chodziło. Tam jakieś koncepty takie były. To nie w rewolucji kulturalnej, to wykańczali kulturę i inteligencję. Natomiast jeszcze był Femin, to się... Poszukam w czasie piosenki w głowie, se przypomnę, co to było. W związku z tym, wracając do głównego wątku, Chińczycy w komunistycznym państwie, w którym człowiek się nie liczy, bo jest narzędziem dla tego państwa, niewolniczym narzędziem, to jest prawdopodobne, że mogli wypuścić sami w Wuhan i zwalać potem winę na Amerykanów, rozesłać na cały świat, a sami mają się dobrze, tak jak widzimy w tej chwili. No co będzie dalej? No demokraci będą przez jakiś czas bronili doktora Fauci, ale w którymś momencie być może uznają, że trzeba go utopić, bo za dużo nas kosztuje. No i wtedy pytanie, co dalej? Czy do więzienia pójdzie, czy po prostu go na emeryturkę pójdzie, czy co tam?
I zastanawiając się nad odpowiedzią na to pytanie, posłuchamy piosenki.
Tak, a ja sobie przypomnę, co to tam w tych kinach było. Piosenka dzisiaj o Proud Mary. Najpierw wyjedzie piękny okręt na rzekę Mississippi, taki jak z czasów Marka Twaina, i pokaże swoją rufę nam wszystkim.
Studio Dziki Zachód.
Znalazłeś, drogi Krzysztofie Skowroński, czy ja znalazłem? Bo ja znalazłem.
Ty znalazłeś, ja znalazłem coś innego.
Wielki głód z końca lat 50. Wielki głód. To była chińska organizacja. Organizacja państwa na tym polegała, że zmiany wewnętrzne w państwie i wizje właściciela państwa, wtedy Mao Tse-tung rządził, były ważniejsze niż sens i życie ludzkie. Wielki głód.
A ja znalazłem książkę. Ja znalazłem książkę, którą polecasz. Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura?
A to tobie poleciłem prywatnie, żebyśmy się obaj naczytali i potem tacy mądrzy będziemy na antenie, bo będziemy mieli pewne fakty z podparciem i z odesłaniem do źródeł. A teraz wszyscy przeczytają, już nie będziemy mieli skąd mądrości czerpać, będziemy musieli szukać innych źródeł.
Musimy szybko czytać.
Banka działalność Krzysztofa Skowrońskiego. No ale dobra, niech więcej osób wie, to są żarty. Niech więcej osób wie na temat. Jak się komuś chce czytać jeszcze, to niech poczyta tę książkę, tak. To okay. Znajomy polecił, zorientowany w sprawach, bardzo mi ją polecił, a jemu ufam, jeszcze się nie przejechałem nigdy na tym, co mi polecał do tej pory.
Rejestrujesz się aplikacją, która skanuje twoją twarz, rozpoczyna się, rozpoznaje cię i potem ładuje całe twoje życie. Obecnie o każdym obywatelu można otrzymać dokładnie 5198 danych pochodzących z 97 urzędów, dowiedział się, i tak dalej, i tak dalej. Książka ciekawa i na temat, bo to się szykuje.
No właśnie, to przecież wprowadza pan premier Morawiecki razem z kumplami, z premierem Trudnym i z Merkelą i ze wszystkimi, bo paszport szczepionkowy to są ograniczone na razie bardzo wąsko do jednej choroby dane medyczne, które masz nosić na komputerze przy sobie albo na komórce. Na razie jeszcze w wersji papierowej też wolno takim baranom jak ja, którzy nie mają komórki. Natomiast docelowo będzie wymuszona komórka. Pan premier mi kupi komórkę, żebym tylko był, mógł być lokalizowany. Nasze twarze już są, jak paszport sobie robimy, to izometryczne, czy jak to tam się nazywa, zdjęcia takie robią, żeby twarz urządzenia były w stanie rozpoznawać na granicy i każą ci patrzeć w kamerę, ryja pokazać. I nie musi twojej twarzy porównywać urzędnik z fotografią, tak jak to robił kiedyś, na wyczucie, tylko to już komputer robi. No a jak rozstawimy masę kamer we wszystkich miastach, już masa jest rozstawiona bez pytania obywateli. To jest ciekawe, jak to z RODO pogodzić, bo w Warszawie jest pełno kamer. Jak jadę po ulicach, pełno kamer mnie obserwuje i czytają moje tablice rejestracyjne, czyli wiedzą, jak na czerwonym tym świetle przejadę za szybko, to przeczytali moje tablice, ale jednocześnie przecież wiedzą, gdzie byłem i o której. I jakim prawem? Nie pytano obywateli, mieszkańców Warszawy, czy oni się zgadzają, żeby ich śledziły tysiące kamer w całym mieście. Nigdy nie było takiego momentu początkowego, kiedy planujemy instalację kamer i chcieli państwo zapytać, czy w związku z RODO to wy w ogóle chcecie, żeby takie dane ktokolwiek miał. A już najgorzej, jak władza ma takie dane, bo władza to jest taki bezosobowy gniot, który ma niespecjalnie szczelne systemy. Te legendy, które słyszymy, że tam CIA, FBI mają szczelne systemy, może jakieś tam swoje kartoteki własnych agentów mają w miarę szczelne. Natomiast dane ZUS-u ile razy już wyciekały? I nie wiemy, kto je ma. Możemy się domyślać tylko, że już w Chinach dawno wylądowały, bo korzystamy coraz bardziej z oprogramowania chińskiego. Gdybyśmy tę audycję prowadzili 10 lat temu, czy 15, z Rudnikiem prowadziłem radiowy przegląd prasy w Radiu Koszalin, to wtedy opowiadaliśmy o tym, że polskie systemy wyborcze oraz inne w Ministerstwie Finansów bazują na ruskich serwerach. A teraz wszystko bazuje na chińskim oprogramowaniu, chińskich parafenali typu skaner, telefon, coś tam. I na chińskich serwerach już wszystko jest, co tylko mamy. Urządzenie szpiegowskie TikTok. Odporne na ingerencje z naszej strony, natomiast odsysa dane równo z twojego komputera, jak TikTok włączyłeś. Bo tam zainstaluje się, te łapki swoje zainstaluje i przy okazji jedna łapka to jest taki rurociąg, który dane nie dostarcza ci gazu ani ropy do twojego komputera, tylko rurociąg, który zabiera dane z twojego komputera. No i już nasze twarze mają i tam i systemy mają i kamery mają i teraz będziesz i komórkę mają, wiedzą gdzie jesteś i cię śledzą.
A my tak? Czego nie mamy? Nie mamy wyboru.
Chwilowo nie mamy możliwości. Wybór, myślę, mamy zawsze. No bo można podjąć taką decyzję, że nie mam komórki, nie mieszkam w dużym mieście pod kamerami. To był mój wybór i może też ktoś mieć taki wybór, że zamyka się w Bieszczadach, hoduje kozy, żeby jak najdalej się odsunąć od tego systemu inwigilacji i no i nie będzie podróżował za granicę, bo nie chce pokazywać paszportu i twarzy do kamery. No wybór masz jakiś, tylko on może być bardzo trudny albo niewykonalny.
Tak.
No właśnie, tylko co to za wybór? Tak, no ale jeszcze upadają imperia, więc może upadło sowieckie, może upadnie chińskie i nigdy nie wiesz, kiedy upadnie. Imperia mogą upadać w szczycie swojej mocy, gdy są same o sobie przekonane, że są niepokonane. W taki sposób upadło imperium Hitlera. Przecież całą Europę zajechał. W Paryżu, tam w restauracjach SS-mani sobie pili kawkę i Edith Piaf im śpiewała przy papierosku i perfumowali się Chanelem. Cały kontynent pożarli i miał swoje imperium, odwoływał się do tradycji imperium rzymskiego, jeśli o terytorium chodzi. I z Japończykami się dogadał i wszystko wskazywało na to, że bardzo są silni i gdyby nie lądowanie wojsk w Normandii, czyli rzucili Amerykanie mięso armatnie na płytkie wybrzeża i ci żołnierze po pas w wodzie wychodzili z barek i ginęli po prostu jak kaczki na polowaniu ze śrutówki, Gdyby nie ten rzut mięsa armatniego w Europie i gdyby nie zrzut bomby atomowej na cesarza w Japonii, no to moglibyśmy żyć w świecie, który znamy z filmu, jakże ten film się nazywał, taki fajny serial na podstawie książki Dicka niejakiego, gdy Hitler wygrywa II wojnę światową razem z Japończykami. Gdyby nie bomba atomowa, gdyby nie projekt Manhattan amerykański, to druga wojna mogłaby się skończyć inaczej. No więc imperium, wracając do głównego wątku, bo mnie nie porządkujesz kijem intelektualnym, mnie nie szturasz mnie. Imperia mogą upaść w szczycie samozachwytu. Chińczycy w tej chwili są w szczycie samozachwytu i są przekonani, że już ich nikt nie pokona i za kilka lat będą panowali nad światem i wprowadzą komunizm i szykują się do wojny nuklearnej ze Stanami Zjednoczonymi, żyją w przekonaniu siły. Może się pojawić jakiś czynnik motyla, który nagle te Chiny od środka rozmontuje z dnia na dzień. I nie widzimy na razie tego czynnika.
I nie nazywa się ten motyl Joe Biden.
Nie, lalka Bidi. Nie, raczej nie. To musiało być coś innego.